Kuba,
Ewa,
Aneta
i razem prowadzimy bloga Kulinarnie Niepoważnie. Wysłuchacie naszego najnowszego odcinka podcastu, w którym podsumujemy sobie nasze wakacyjne jedzenie. Ostatnie podsumowanie było początek sierpnia, więc za wrzesień i za październik. Co tam ciekawego jedliśmy?
Chyba było dużo wcześniej niż w sierpniu.
Może, nie pamiętam, musimy sprawdzić, albo wy sprawdźcie ostatni odcinek podsumowaniowy. Będzie sporo fajnego azjatyckiego jedzenia, będą zarąbiste burgery, będzie trochę deserów. I co?
I pizza, jak zwykle. I wszystkie pizza, drogi prowadzą do pizzy.
Do pizzy. Od czego chcecie zacząć?
Od azjatyckiego może.
Dobra, to co tam pierwsze na tapecie, bo są azjatyckie
to może hesu.
Dobra, hesu, czyli knajpa koreańska.
Tak, ja mogę powiedzieć znowu, znaczy już pisałam to, ale nie wszyscy czytają, więc ci, co tylko słuchają, to się teraz dowiedzą, że jakoś mam nie po drodze z kuchnią koreańską i w sumie nasza wizyta w Hesu potwierdziła to, co myślałam wcześniej, czyli, że mamy po prostu takie jakoś bardzo mało dań z kuchni koreańskiej w knajpach i tak naprawdę przewijają się 4 dania i w każdej jest to samo. I mi się one znudziły. Nie są to moje ulubione dania tak generalnie. I jestem znudzona trochę kuchnią koreańską w Warszawie.
Myślałem, że zaczniesz od pozytywów, a potem negatywy, ale generalnie z grubej rury.
Więc ja powiedziałam negatywy, teraz ty możesz powiedzieć pozytywy.
Tak, generalnie o co chodzi? Hesu powstało, to jest chyba ulica Obłoźna nadal, jest takie spore zagłębie gastronomiczne na tyłach Harendy, niedaleko pomnika Kopernika, dlatego, że jest tam... Grill Barona, jest tam
jest Fala,
Fala
jest Nonna.
Napoli, Nonna, dokładnie tak. Jest tam teraz też Hesu od jakiegoś czasu już tak naprawdę. Hesu, które powstało jako odłam innej koreańskiej knajpy w centrum, czy ja sobie przypomnę
ale
nazwę teraz?
Może do jakby...
Dobra, do brzegu.
No,
dobrze,
nie ma znaczenia.
Bardzo fajny w środku wystrój, uważam, że fajne jedzenie, ale rzeczywiście już trochę nudne ze względu na samą kuchnię koreańską, a nie specjalnie to miejsce. Bo miejsce i jedzenie jak najbardziej poprawne i smaczne. Co zjedliśmy? Spróbowaliśmy makaronu z batatów, ciapcie z chyba wołowiną taką smażoną, taką na wokół, razem z warzywkami. No takie w porządku normalne smażeniec na wokół. Spróbowaliśmy Korean Fried Chicken, czyli taki klasyk już w każdej kuchni koreańskiej i też azjatyckich fusion to się już podaje. Czyli smażony w panierce kurczak, obtoczony jeszcze dodatkowo taką pastą gochujang, czyli ostrą, zadymianą papryką czerwoną. I uważam najlepsze danie z tego, co zjedliśmy, czyli kimchi jjigae, jjigae. Kimchi jjigae. To jest taki bardzo kwaśny bulion.
Nie, no to jest zupa. Zupa trochę jak gulasz, ale taka też trochę jak kapuśniak. To nie ma nic wspólnego z bulionem.
Tak, taki koreański kapuśniak, bo z kimchi myślę, że to jest główny smak tam, czyli pikantno-kwaśny z dodatkiem właśnie kapuchy, boczku, tofu i trochę warzywkami. Taki bardzo rozgrzewający. My tam akurat byliśmy dnia...
Zimnego.
Dnia roku pańskiego zimnego, gdzie taka zupka po prostu wchodzi jak złoto. Jak ktoś nie lubi ramenów na przykład, bo jest uprzedzony do smaków, a znamy takich ludzi, którzy się nie przekonali, uważam, że to fajna alternatywa na zimne wieczory.
Tak. Bo taka czy to jest taki, jeśli ktoś lubi kapuśniak, a to jest wersja po prostu taka ostra, bo jest z kimchi, tak? No to jest to trochę podobne, no nie jest to samo, ale
tak.
Podobne
i rzeczywiście smaki. Problem jest taki, że kuchnia koreańska, przynajmniej w Warszawie, taką jaką ją znamy, a myślę też w innych miejscach poza Warszawą, gdzie ją jedliśmy, ogranicza się do bardzo niewielkiego wyboru dań i jest to problem.
Ale pytanie, czy wynika to z tego, że na przykład, nie wiem, polski język jest niegotowy na smaki koreańskie? Szczerze mówiąc, ja nie wiem, jakie tam potrawy. Ja widziałam co prawda raz jakiś tam skrajny program o kuchni koreańskiej, no ale powiedzmy, nie będę go uznawała za wyznacznik, ale rzeczywiście kilka potraw to jest strasznie mało tego, co mamy u nas w Polsce.
Rozmawialiśmy z osobą na Instagramie, która właśnie też po tym naszym takim...
Po tym stories, takim po tym negatywnym stories, kafelku.
Tak, napisała, że no faktycznie tak jest i że tych potraw jest więcej, no tylko...
Mówiła dużo o rybach, że
tak,
dużo
że
jest
dużo ryb,
w kuchni koreańskiej.
Że dużo jest też takich rzeczy, których no jakby ciężko sprowadzić, więc jakby nie są tak dostępne u nas, więc jest to jakiś tam problem. No i chyba to, że jesteśmy jeszcze nie gotowi, tak? Mhm.
I jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy i ona się pojawiła w komentarzach na Facebooku z kolei, jak wrzuciliśmy posta o Koreance. O Hesu, że jest na przykład Koreanka barbecue, dlatego mi się pomieszało. Czyli jest koreański grill i może tego jeszcze trzeba spróbować, aczkolwiek grill grillem, nie? No to w sensie to też nie jest nic jakiegoś takiego ajwaja, czy oni tam dadzą rybę pod roby, czy jakieś mięso. To też nie wydaje mi się aż na tyle sexy, żeby zrewolucjonizować
to. No po prostu, to jeszcze będzie mniej sexy. No bo to jest po prostu grill.
Wydaje mi się, że też jakby grill nie jest daniem. W sensie grill jest w każdej praktycznie kuchni coś jest grillowane.
Sposób obróbki, nie? I ten fan, że siedzisz sobie przy grillu i robisz.
No ale właśnie, no bo to właśnie w tej koreańskim grillu, no to chyba chodzi o to, że sam se to grillujesz właśnie w knajpie, tak? Co na przykład, powiedzmy sobie szczerze, w polskim grillu, no nie ma czegoś takiego, bo jedziesz na działkę do znajomych
i nikt nie chce grillować.
I nikt nie chce grillować, a wszyscy chcą jeść kiełbaskę. Więc o to chodzi. Powiem szczerze, ja rozumiem, że super jakość może być mięsa na tym grillu, ale no dla mnie nie jest to jakiś taki wielki fan. W sensie nie mówię, żebym nie poszła, bo czemu nie, ale no to nie jest nic takiego, co by miało mi zwalić z nóg raptem koreańskiej kuchni.
Ale do tego, co Ewa mówi, wydaje mi się, że ja wiem, że my żyjemy w swojej bańce jedzeniowej, jest dużo ludzi, którzy tego azjatyckiego jedzenia nie jedzą tyle, co my. Ale ogólnie wydaje mi się, że jesteśmy gotowi na te smaki, bo mamy naprawdę bardzo rozbudowaną kuchnię azjatycką. Mówię tu o kuchni tajskiej, wietnamskiej, japońskiej, trochę mniej, ale okej, jeszcze bym ją podciągnął, i chińskiej. Chińskich lokali jest naprawdę bardzo sporo w Warszawie, tylko po prostu my jeszcze w nich tak nie jemy, bo jedzą w nich Chińczycy. I właśnie chyba bardziej na chińską jesteśmy niegotowi niż na koreańską. I może to jest taki problem, że po prostu nie ma osoby, która by chciała się rzucić w wir wydarzeń i to po prostu zrobić i sprawdzić. Może
po prostu powoli, tak? Na razie jesteśmy na tym etapie i tyle, tak?
Że przestaliśmy jeść pierś z kurczaka, powiedzmy. No. A to jest bardzo wstępny etap. Jeszcze do podrobów nam daleko. Że ja tutaj nie rzucam kamieniem, bo sama jeszcze nie jestem w 100% przekonana, więc jakby powoli się przekonuję, a jest myślę, że jeszcze bardzo dużo ludzi, którzy w ogóle mają problem z przejściem, jeśli chodzi właśnie o części mięsa.
Generalnie może to nie być problem w innych kuchniach, bo mogę zupę pho albo ramen gdzieś tam jeść wiele razy, no ale po prostu jakby dania tej kuchni koreańskiej, które u nas są, to nie są jakieś takie moje ulubione top dania, po które bym chciała wracać na przykład, nie wiem, raz w miesiącu chociażby. I myślę, że to jest taki mój po prostu problem, że tak by to nazwijmy i myślę, że możemy przechodzić dalej.
Podsumuję, żeby nie było, że tylko negatywnie. Hesu jak najbardziej poprawnie, jedzenie smaczne, po prostu my czekamy na coś więcej, jeśli chodzi o kuchnię koreańską.
Tak, ale jeśli macie ochotę spróbować kuchnię koreańską, no to jest jak najbardziej dobry adres w Warszawie.
Tak. Dobra, przerywnik od kuchni azjatyckiej, bo mamy jeszcze jedną azjatycką petardę, ale musi być tutaj tak zwany cliffhanger i musimy was chwilę przetrzymać. Więc co tam chcesz z listy?
Może Jolifornię sobie opowiecie, bo ja nie jadłam, więc
muszę cię zabrać.
Skorzystaliśmy z tego, że Aneta opuściła kraj.
I poszliśmy zjeść coś z cebulą.
To dokładnie tak było. No. W piękny letni dzień. No tak, rzeczywiście otworzyła się już chyba jakiś czas temu, ale nie jakoś.
Myślę, że mówimy tu o 3 miesiącach.
Tak, około 3 miesięcy do 3 miesięcy temu otworzyła się Jolifornia. O ile mnie pamięć nie myli, to jest przy ulicy Kraśnickiego.
Tak.
Na Żoliborzu. Taka śmieszna budka w ogródku.
Taka, nawet nie taki nowoczesny food truck, tylko taki bardzo klasyczny PRL-owski, jak buda z zapiekankami, taki ma kształt, powiedzmy, nie? Ale kontynuuj, przepraszam, dopowiadał.
Tak. Ja tutaj takie buduję. Klimat.
Ja już się wkręcam.
Wkręcasz się. Nie no, super miejsce. Ja powiem szczerze, nie byłam do końca przekonana. W sensie, jakby czułam, że tam może być smacznie, no ale to były przede wszystkim te smashburgery, które wyglądają jak wyglądają. Jakby ktoś już je
usiadł na
przeżył i z powrotem uformował. No, ale myślę, że tak ogólnie to nie ma co zważać na wygląd, natomiast no w smaku są po prostu super. Jedne chyba, w ogóle ja się odbraziłam na burgery po tej Jolifornii. Tak.
No, trzeba pamiętać, że smashburger jest robiony troszeczkę inaczej niż zwykły burger i dla tych, których nie wiedzą, szybkie przypomnienie, mogę coś przekręcić, ale plus minus o to chodzi, że są bardzo cienkie te płaty mięsa, są wrzucane na ruszt, są przygniatane i...
Płaty czy mielone mięso?
Mielone, przepraszam. Chodzi mi o to, że taki, wiesz, taki patty, w sensie, że taki kotlecik jest dociskany po to, żeby się mocno przysmażył z wierzchu i żeby to mięso się skarmelizowało. I ono jest potem jeszcze wymłane z serem, dlatego on wygląda tak, jak wygląda, o tym, co mówiła Ewa, nie? Okay. Więc nie ma tam stopnia wysmażenia, bo jest po prostu smażony na ostro, że tak powiem, ale nadal jest soczysty w środku właśnie dzięki temu, że jest dodawany do niego ser na przykład. I on nie wygląda, ale bardzo się broni smakiem. Zjedliśmy tam wersję podstawową smash burgera.
I ona jest z cebulą? Nie wiecie, czy jedliście cebulę?
Na pewno była, ale nie pamiętam, w której kanapce.
No właśnie. Wydaje mi się, że była w obu. No ale to jest jako dodatek, ono nie jest mieszane z mięsem, więc jak Aneta pójdziemy z tobą, to poprosimy o wersję bez.
Nie, rozumiem, ale ja się tak pytam, czy tam na przykład do tego mięsa mielonego, jak do na przykład tych
klasycznych polskich mielonych.
Tak, mielonych.
Nie. Tak jak w burgerze kładzione. I był bardzo dobry, można go zamówić tam w wersji pojedynczej, podwójnej albo chyba nawet potrójnej.
O kurde.
Więc już tak na grubo. I druga kanapka, którą jedliśmy.
To było ze stekiem.
Stek bawet.
Z łaty.
Tak, stek bawet z łaty wołowej.
Tutaj egzamin mam.
Z parmezanem. Ja słyszałam.
Nie, poczekaj. Przede wszystkim stek bawet, czyli stek krojony w plasterki, wrzucany do kanapki. I dodatki, Ewa, teraz wymieniasz.
Dodatki to na pewno była jeżyna, na pewno był cheddar i był taki super sosik, którego nie mogliśmy rozgryźć.
Musieliśmy się dopytać
i to było na bazie anchoa, parmezanu i majonezu.
Tak.
Jezu, super połączenie wyszło.
W ogóle bardzo dobre, soczyste mięso, takie jeszcze różowiutkie. Ten sosik taki, wiesz, mocno słony, przez miks tych konkretnych składników, no to tam sporo umami tego jest, tak powiem, po foodiesowemu.
Anchoa i parmezan.
Tak,
no to...
i bardzo fajny dodatek tych jeżyn.
Tak.
Bo jeżyna jednak kwaśna, i ci przełamuje, jak na nią trafisz, więc wydaje mi się, że dużo... I smash burger był bardzo smaczny, a ta kanapka to w ogóle jest jakiś kosmos.
Jadłabym.
My cię z chęcią zabierzemy.
I zamówimy bez cebuli dla ciebie.
Dobrze,
piechota jest tylko trochę droższa, bo trzeba przyznać, że przez to, że jest stek, ona kosztowała z frytkami chyba 42 zł.
Ja mogę bez frytek zjeść.
To uprzedzam, dlatego że to jest już cena... półtorakrotnie lub dwukrotnie przewyższająca regularne burgery, więc żeby się
a
na to
smash przyszykować. Burger był w normalnej cenie?
Z frytkami pod 30 zł kosztował. Okay. 30
nawet chyba bym powiedziała z hakiem, z frytkami. Ale już nie pamiętam, nie chcę skłamać.
No.
Wydaje mi się, że jest troszeczkę drożej niż standardowo jest przyjęte ceny burgerów, ale no całkowicie za tym idzie jakość tych burgerów.
Tak,
super.
Warto jeszcze wspomnieć o tym, że bardzo dobre bułki są.
A tak.
Od Pawła, którego poznaliśmy przy okazji zupełnie innych bułek w zupełnie innym miejscu. Z Pawłem może kiedyś też nagramy podcast o tym, ile bułek dostarcza. To taka anegdotka. Na następny odcinek. Ale też fajne, chyba ziemniaczane to było.
Tak, to były ziemniaczane.
Bułki. No, więc super. Super cała kompozycja. Bardzo propusujemy. Ja nie wiem, czy to będzie otwarte w zimę.
To trzeba teraz
wszystko,
iść.
Bo to jednak ogródek i taka
może
budka.
Być, no.
Więc może być z tym problem.
Ale może na wynos będzie tylko.
To nie jak tam
ja w ogóle, żeby być otwarte,
ogóle.
Nie? Żeby on w ogóle był otwarty, to może być problem. Sprawdzimy, pójdziemy z tobą, zapytamy i zrobimy ratę najwyżej.
Rata do podcastu.
No w następnym odcinku powiemy i sprawdziliśmy i tak, jest otwarty. Coś słodkiego ja teraz proponuję, pomieszajmy.
To też historia. Ostatnio przeczytałam na Instagramie taką wypowiedź pewnych osób, że jak ciastka takie monoporcje, to nie deseo, tylko odet. No to wiecie, ja już się nakręciłam
trigger,
na to.
Już trigger.
Więc, bo mieliśmy już kiedyś podejście do odet, ale dawno temu i było takie okej, ale nie zrobiło na nas jakiegoś wielkiego wrażenia. Jeśli nas oglądacie i słuchacie, no to wiecie, że w deseo wiele razy jedliśmy i jemy cały czas ciastka i nie tylko.
I polecaliśmy i polecamy nadal.
Tak. Więc stwierdziłam, że teraz trzeba pójść do odet i po prostu sprawdzić, co tam jest i spróbować. I tak też zrobiliśmy z Kubą i zjedliśmy ich takie ciasteczko, które nazywa się odet 2.0.
Druga wersja ich flagowca.
No tak mi się wydaje, że flagowiec. przeczytam, bo nie pamiętam dokładnie. Jest, bardzo ładnie wygląda w ogóle. Jest to krem z mlecznej czekolady perfumowany herbatą Earl Grey, krem marakujowo-bananowy, orzechowa prażynka, biszkopt z orzechami laskowymi.
Ślinka cieknie.
Tak. I naprawdę było to przepyszne ciastko i fajny miało taki biszkoptowy troszkę spód, tak? Mhm. Tak jak w deselo, tak zawsze troszkę narzekamy, że jest tam taka...
Zjadę sobie ciastko i zostaje ci
tak,
spód.
Ten spód taki kruchy.
Kruchy coś.
Tak, tak, to się nie da, spód. Tak. No tutaj jest, to jest w ogóle grube, no bo to tak powiedzmy mhm. jest jedna, nie wiem, piąta ciastka, tak? Ale naprawdę bardzo nam smakowało to. Pyszne mhm. to było. Mhm. I drugie wzięliśmy, nie wiem, chcesz powiedzieć o tym drugim, czy ja mam tak tutaj monolog poprowadzić?
Poprowadź monolog, a ja dopowiem.
Dobrze. Drugie wzięliśmy ciastko, które było kremówką. Ja w ogóle nie lubię takich.
Nie kremówką, tylko karpatką.
Nie, to jest kremówka się nazywa. Tak? Jest to kremówka, ale dobrze. Przypomina to trochę taką karpatkę. Znaczy, no nie, no bo no, karpatka jest taka, że ma te ciasto tak. pomiędzy, ma ten taki też tą masę taką mm-hmm. budyniowo, coś tam mm-hmm. i na górze, tak?
Tak?
No a kremówka to troszkę inaczej wygląda, bo ona mm-hmm. ma takie warstwy, tak? Mm-hmm. Więc to było kremówka się nazywała. Się. Ale miało takie ciasto to było karmelizowane ciasto francuskie, czyli takie bardziej karpatkowe moim zdaniem. Mm-hmm. Takie bym bardziej przyrównała to. W środku był, nie, na górze był orzechowy krem maślany i jeszcze toffee z mleczną czekoladą.
W środku, pomiędzy tak, tymi warstwami. Tak. I co było fajne, jak pokażesz Ewie zdjęcie, a wy musicie sobie zobaczyć menu no. w knajpie, ona była fajnie postawiona na boku, czyli nie było tak, że jest ciasto, krem, tylko tak jakby obrócona o 90 stopni, jakby ktoś ją przewrócił.
I na boczku był cały ten biały krem jakby, tak, a nie na górze.
Tak.
I mimo, że ja tak właśnie tego, na przykład tej karpatki to tak niespecjalnie, a ta kremówka to była rewelacyjna. Mhm. Super było to właśnie ten krem z toffee.
Ale tak. ten krem był też na bazie budyniowy, czy raczej nie, na jakiś mascarpone, śmietanowy?
Nie, bardziej mascarpone, śmietanowy.
Coś maślane. No. Taki bardziej w tą tak. Nie. Tak, nie był właśnie budyniowy, ale też bardzo fajnie było to ciasto właśnie, bo one było tak skarmelizowane i właśnie było takie mocno chrupiące. I było to super. Mhm. I pięknie wyglądało, takie niby klasyczne, troszkę takie, no, jakieś takie nasze polskie, ale jednak z takim twistem. No.
Ja chciałem dopowiedzieć, że bardzo mi się podobało to ciastko z wyglądu, właśnie ze względu na to, że było tak przekręcone i było trochę niestandardowe. Zazwyczaj są te spody, warstwy i tak dalej z tymi kremami. I głównie dlatego na początku je wziąłem, bo po prostu złapało moją uwagę. I tak już szerzej, z tego co kojarzyłem od Edz kiedyś, te ciastka były trochę brzydsze i mam wrażenie, że to co teraz stało na ladzie było dużo ładniejsze i dużo bardziej zachęcające niż to, co miałem w głowie, takie wyobrażenie z poprzedniego jedzenia. I tak jak często jemy w DSO, bo są po prostu bardzo ładnie skomponowane te ciastka, tak wyglądowo, już nie mówię o smakach, i rzeczywiście dużo jest poświęcone uwagi temu, żeby one wyglądały, tak naprawdę Odette, jak przyszedłem i zobaczyłem na lacie, one są bardzo konkurencyjne wyglądowo. Nie zjedliśmy wszystkich ciastek, więc ciężko tu porównywać, które smaki i tak dalej, ale jak stoi się przy lacie, to jest to bardzo ładne i jest bardzo zachęcające i bardzo duży plus dla Odette.
A, i przepraszam, bo ja muszę teraz jeszcze dopowiedzieć, no. bo wyszliśmy tutaj na ignorantów kremówek i karpatek. Czyli jakby kształt kremówki i karpatki jest taki sam, tylko i obie mają ten krem na bazie budyniu, ale kremówka jest ciastem francuskim, dlatego to była kremówka, a karpatka ma ciasto parzone.
Okej. Wszystko jasne. I fajne było to ciasto i ten balans kremu z ciastem był też spoko. Nie?
Tak.
I właśnie nie było takiego problemu, to jest mój największy problem z tego typu ciastkami, że jak masz poziomo to ułożone i zaczynasz to nacinać, to przód czy góra czasami ci się nie łamie, tylko wyjeżdża i ten cały krem się rozlewa na boki.
No najczęściej jest tak.
A pytanie, jaka była historia tego ciastka? Może komuś się na przykład przewróciło i mówi... W sumie zalejesz mi, tak? No to ten krem będzie git.
Może tak być. No i wygodniej się właśnie przez to jadło.
Tak, ładnie. Lepiej się jadło właśnie, bo nie wypływały te warstwy.
A ja w ogóle jestem dumny z Anety, bo Aneta wreszcie zaczęła wychodzić ze swojej strefy komfortu i zamiast DSO poszliśmy spróbować w Odette i zamiast pójść do pizzaiolo na pizzę, poszliśmy do...
Nonny.
Ach, jaki segway piękny.
Potem się umówiła z nami i poszła do pizzaiolo.
Potem byłam dwa razy w pizzaiolo dzień po dniu, więc jakby... Nie, z nonną to była taka historia... A, tak, bo musiałam sobie przypomnieć. Same historie mamy w tym podcaście o jedzeniu. Nie, bo to była nasza rocznica ślubu. I chcieliśmy gdzieś wyjść.
Gratulujcie w komentarzach.
Szósta. I chcieliśmy gdzieś wyjść, no i oczywiście pizza, no bo jakoś tak najlepiej wchodzi, też mieliśmy w sumie nie za wiele, nic nie mieliśmy mówionego tak naprawdę na ten wieczór.
Szukaliśmy jakieś rezerwacje, jakieś knajpy, tak, ale coś tam nie mogliśmy się zdecydować. Tak, pizza.
No i już mieliśmy jechać do tego pizzaiolo, no bo wiemy jak tam jest, zawsze dobrze i jakby będzie git. Ale tak ja rzuciłam, że a może ta nonna? No i Kuba zawiózł nas pod nonnę. I poszliśmy do nonny, która, bo to też jakby ja nie chciałabym tutaj w żaden sposób nonny tak
umniejszać.
O właśnie, tego słowa szukałam. Nonna była jakby pierwszą taką, no nie licząc może 2-8, ale to powiedzmy to było nad Wisłą, taką pizzerią, która tak naprawdę bardzo nam smakowała. Tylko po prostu potem powstało pizzaiolo, które, no nie wiem, przez to chyba, że nie było takich kolejek i jakoś tak...
Pizzaiolo miało trochę ciekawsze kompozycje.
Może też,
a nonna była pierwszą taką pizzerią neapolitańską z prawdziwego zdarzenia, która tak wysoko podniosła poprzeczkę wśród innych pizzerii, nie?
Tak.
Okej, po drodze jeszcze była dziurka od klucza, ale oni robili canotto i tak dalej, więc
to nie był nasz styl, tak? Jakby, więc mówię tu o naszych preferencjach, a nie o preferencjach całej Warszawy.
Pierwsi się zakochaliśmy w nonnie i naprawdę potwierdzamy nadal, że jest tam super.
Tak.
Są to nasze top dwie pizzerie i to się różni w zasadzie w naszym odbiorze tylko tym, czy mamy ochotę pojechać do pizzaiolo czy do nonny.
Nie, no kompozycje są trochę inne i jaka jest znacząca różnica? Myślę, że no dla nas może nie jest ona aż tak ważna, ale dla pewnych osób może być. W nonnie jest więcej pozycji mięsnych. Bo tak jak robiliśmy przecież podcast z chłopakami z pizzaiolo, no to oni powiedzieli, że de facto, no to nie mają tych mięsnych kompozycji. No tam jest chyba tylko ta jedna z salami i z indują.
Tak.
No i tak naprawdę reszta, no to ja nie mówię, że są wegańskie, no bo jest tam dużo sera.
Ale też mają wegańskie.
Też mają wegańskie,
ale
tak.
Wegetariańskie.
Ale generalnie idą wegetariańskie, tak? A nonna ma dużo też takich klasycznych. I my na przykład jedliśmy taką pizzę mega niewyględną, bo to było guanciale. Mhm. I one było tak na chrupiąco spieczone na pizzy, więc no taka była średnio ładna, ale była przepyszna właśnie to, że chrupało te guanciale, no to rewelacja. Super dawało taki...
No fajne było.
Zabawy z zmysłami.
No.
A drugą jedliśmy marinara z burratą, czyli nie wiem jak ona się nazywała, ale coś takiego, czyli taką prawie taką samą kompozycję jak w pizzaiolo ostatnio jemy, no i to też no naprawdę była rewelacyjna.
Tak. No już dla takich faszystów pizzowych, no to rzeczywiście jak się zje obok siebie jedną i drugą pizzę, to ciasto się trochę różni, ale ja nie jestem w stanie powiedzieć, czy gdzieś się jest lepsze, czy gdzieś jest gorsze. Jest po prostu trochę inne kompozycje są, obie są równie dobre. Jest to nasz top 2, mój Anety, Ewa, nie wiem, chyba też się zgodzisz.
Ja w końcu nie jadam.
Nie
dość,
no nie. Dobra, przerywamy ten podcast.
Jak chcę jechać do nonny, to...
Jedziemy do pizzerii.
Ojo, gastromilicja, jak u maty generalnie. Koniec, przerywamy podcast. No to musimy cię zabrać do nonny. No to...
Moje podium jest jedno, ten osobowy, u was jest dwuosobowy.
Tak.
No to musimy się wybrać, no. Tak naprawdę.
Ale nawiązując jeszcze do poprzedniego odet, mam nadzieję, że Aneta się da namówić i pójdziemy jeszcze do jakiejś pizzerii, bo za każdym razem, jak piszemy o pizzach, to gro osób mówi, żeby spróbować jeszcze tu. I tych pizzy neapolitańskich w Warszawie już jest naprawdę sporo i poziom jest naprawdę wysoki. I może trzeba po prostu sobie sprawdzić, tak żeby czasem pójść gdzieś, porównać, przemyśleć.
I dojeść pizzę, no.
No jeśli mówimy o ciastkach, no to my mamy z sobą jeszcze miejsce, którego musimy iść.
Tak.
Lourse.
No, w centrum.
No to też taka monoporcja i no ja też mam już na nich fokus taki, żeby spróbować. Musimy się w końcu umówić.
Już od roku chyba tam idziemy.
O, myślę, że jest więcej.
No bo kilka było podejść albo zamknięte. Coś,
tak,
żeby...
nie, bo ta pandemia.
Przez jakiś czas było zamknięte,
No.
Dobra.
Odkreślamy pizzę w takim razie. Dobrze. To teraz mój monolog. Mogę ja teraz?
Tak.
Słuchajcie. Nagrywamy to kilka dni po warszawskim festiwalu piwa. Jeśli ktoś tam kiedyś był, to super, jedźcie na kolejne edycje. Jeśli ktoś nigdy nie był, bardzo polecam się przejść, bo można sporo rzeczy różnych ciekawych wypić i można się bardzo zaskoczyć tym, jak różnie może smakować piwo. Zresztą mam tu w festiwalowej szklance, już nie będę otwierał kolejnej puszki, więc nie słyszycie, ale mam tu piwko Głozy z masłem orzechowym. Dziewczynom dawałem do spróbowania, jest przepyszne.
To jest monolog Kuby, więc nie możemy się wtrącić,
że było dziwne.
No, jest mocna kwasowość z masłem orzechowym na końcu. Dygresja, nie o to chodzi. Polecam bardzo się wybrać, bo można popróbować różnych fajnych rzeczy, poznać sporo fajnych osób, ale najważniejsze na warszawskim festiwalu piwa ostatni raz, w cudzysłowie, bo nigdy nie mów nigdy, pojawił się Nice to Eat You. Nice to Eat You, czyli food truck z kanapkami bostońskimi. Ja napisałem i podtrzymuję nadal tą tezę, że to jest jedno z tych miejsc, dla których zacząłem blogować i pisać, i to jest jeden z pierwszych tekstów na blogu, jeden z pierwszych podcastów. Proponuję wrócić sobie do odcinka z Karolem Szynkowskim, on jest współwłaścicielem właśnie tego konceptu i z nim rozmawiamy, jest 2,5-godzinna rozmowa. Znowu dobrze, dygresja goni dygresję. Bardzo dobre kanapki, niestety już ich nie zjecie. Nie, no może nie, gdzieś jeszcze, no. Karol nam powiedział, że jeszcze się gdzieś pojawią.
Nie będą na targu śniadaniowym w ogóle?
Nie, już nie, nie, no właśnie nie. Jeszcze na openerze mają być.
Okay. No to być czyli, opener. No to... A coś w swoim lokalu będą wprowadzać?
No właśnie, mają, i to chciałem jeszcze powiedzieć, mają swój lokal na osiedlu Wilno.
Wilno.
Który się nazywa tak, Black Cat Burgers. Wydają tam burgery, ja ich cały czas namawiam, żeby te kanapki bostońskie też się tam u nich pojawiły. Mam nadzieję, że się pojawią, a jak nie, to macie bardzo dobre miejsce na burgery na wschodniej części miasta, wschodnio-północnej części miasta. I chciałem tylko powiedzieć, że z sentymentem myślę sobie o Nice to Eat You, bo mają pyszne kanapeczki, więc chciałem zaznaczyć ten fakt, że byłem. Karol, jeśli tego słuchasz, było pysznie. Bardzo ci dziękuję.
No i super. Ja chciałam tylko powiedzieć, że jeśli macie okazję iść na festiwal piwa w przyszłym roku, chociaż on kiedyś był 2 razy w roku.
Cały czas jest, wiesz, była pandemia, ale w tym roku był 2 razy.
Okej, okay, no czyli powiedzmy za pół roku będzie następna edycja. To warto wybrać tak jak Kuba, czyli w czwartek o 16. Czy
tak, tak,
życie
tak,
wolne, albo urywacie się z pracy, no. Bo rzeczywiście weekend jest mega
Tak, od czwartku od 16 do mniej więcej 20 jest jeszcze na tyle luźno, że można sobie spokojnie podejść do lady jakiegoś browaru i pogadać. I uważam, że to jest jedna z największych wartości dodanych. Porozmawianie z tymi ludźmi, zobaczenie, jak oni opowiadają o piwie, co ci proponują. Bo no bo wiadomo, stanąć w kolejce, zamówić coś i spróbować, to się spoko zabawa, tym bardziej jak jesteś w grupie jeszcze, można sobie posiedzieć na trybunie stadionu. Ale poznać tych ludzi, zobaczyć jak to produkują, jest po prostu mega. Pozdrowienie jeszcze dla Michała z Ale Browaru. I mam nadzieję, że jeden z najbliższych odcinków podcastu też o Ale Browarze uda nam się nagrać. To tak, dziękuję za mój monolog.
Proszę bardzo.
Zobacz, jak grzecznie ci nie przerywał.
Dziękuję. I co nam zostało jeszcze?
No to robimy, rozumiem, na sam koniec bombę, tak?
Na sam koniec bombę?
No, dobrze. Tak, no. Dobrze. Tak zakończymy. A my możemy jeszcze powiedzieć, że... A, to było też również w naszą rocznicę ślubu. Czyli to znowu nas ta historia. Byliśmy w Typice. To na śniadaniu byliśmy.
Tak.
Zanim poszliśmy na pizzę.
Tak.
Do której też się zbieraliśmy już bardzo dawno. Jest to taka w sumie śniadaniownia. Chyba śniadaniownia
bistro,
to bardziej.
Bistro śniadaniowe.
Tak, na Woli.
Czy to jest jeszcze Wola? Niedaleko Nocnego Marketu, ulica Kolejowa.
Tak. Menu do tego te śniadaniowe Michał o Jezu,
nie pamiętam nazwiska teraz, kiedyś na Instagramie Reckless Fork, tak. A teraz Michał, zaraz znajdę, ty opowiadaj, a ja tak, zaraz znajdę
tak,
nazwisko.
Tak, więc ten właśnie młody kucharz,
jegomość?
Nie, no młody kucharz układał tutaj menu.
Toczyłowski.
Toczyłowski. I naprawdę wyszło bardzo fajnie. My się zdecydowaliśmy na tost z karmelizowanym boczkiem i jajkiem. To było moje i było to naprawdę przepyszne. A Kuba wziął tost z kimchi i salsą i jajkiem? Tak, to tak. Chyba takie.
Jeszcze tam chyba ser był.
A, i ser. A
nie, tak wiem, nie,
chyba nie.
A może nie?
Chyba nie.
Tak, bardzo fajne pieczywko, takie puchate. Słyszałem z kuchni, nie jestem teraz pewien, może kłamie, ale chyba nie, że robią je sami.
Bo to były takie brioszki bardziej, tak? Brioszki, chałki. No, brioszki to.
No.
I jedliśmy, pamiętam, tam jeszcze dwa deserki. Jeden to był chyba eklerek, a drugi to banoffee.
Tarta banoffee.
Tarta banoffee i też naprawdę bardzo dobre. Oczywiście mają kawkę speciality, więc...
Mają również wino z Natural Rascals.
Tak, wino z Natural Rascals, ale my akurat ich nie braliśmy. Chyba w ogóle mają jakąś promkę też na prosecco rano do śniadania, coś mi się tak wydaje.
Tak, bo jak szukaliśmy miejsca, to coś takiego było. Musimy się zebrać. Tak.
Moje oczy się zaokrągliły. Tak.
Albo Ewa, jak będziesz się gdzieś z kimś wybierała na śniadanie, to spoko, naprawdę.
Nie, bardzo przyjemnie.
To taksówką, rozumiem.
Tak.
Tak.
Jak chcesz się poczuć jak w Nowym Jorku, taksówką na brunch z prosecco,
tak,
bardzo fajne miejsce, takie kompletne, bo i śniadania, i kawa, i winko, i desery.
Tak, no i chyba jeszcze jakieś tam inne przekąski mają po śniadaniach, tak mi się wydaje, że w karcie też coś było, więc naprawdę bardzo, bardzo przyjemne miejsce, super jedzenie.
Powtórz nazwę.
Typika.
Dobrze, Typika.
Tak. Czy w ogóle to jest taki koncept z tego, co widziałam, który również jest w Czechach, więc nie jest to...
Ja nie wiem, czy oni tam mają jedno miejsce, czy więcej, czyli ale tak. Na pewno chyba to przyszło stamtąd.
Tak, ale to jest w sensie ci sami właściciele, czy...
Nie wiem, czy właściciele, ale nazwa jest.
Jest identyczna grafika i bardzo podobne są te lokale i taka powiedzmy stylowa i sposób prowadzenia social mediów. Więc jeśli to nie jest ten sam właściciel, to może być franczyza jakaś. No, na tej zasadzie.
Tak.
Pojedziemy do Czech, sprawdzimy oryginał.
Tak,
dobrze.
Bardzo fajne miejsce, polecamy na śniadanko.
Okej. Okay. Pełny podcast, ale Ewa wam opowie o...
Dlaczego nie?
No bo my się nagadaliśmy. Ja miałem monolog, Aneta miała monolog, twoja kolej.
No. Opowiadam ja bombę.
Tak, ty rzucasz bombę.
O Jezu, spadło to na nas znienacka. Gdzieś, oj, chyba ja gdzieś na grupie azjatyckiej zobaczyłam taki post po prostu znikąd. A już od dawno, zacznijmy od początku, mówimy o kuchni tajskiej. O kuchni tajskiej, której nam wszystkim brakuje trochę w Warszawie. Takiej porządnej, prawilnej, ostrej kuchni tajskiej.
Tak.
No i tak sobie marudziliśmy i nagle właśnie spadło na nas ten post na grupie azjatyckiej. O, ja od razu zrobiłam screena i już wiedziałam, że musimy tam iść. No i rzeczywiście było super. To był mój wstęp.
Okej, pozdrawiamy grupowiczów, gdyby nas ktoś słuchał, bo grupa azjatycka...
Prężnie działa.
Prężnie działa. Czasem się do niej odnosimy, nie pamiętam teraz, nie mam jak podlinkować, ale powiedzmy spróbuję gdzieś podlinkować do tego podcastu. Zapiszcie się, bo czasem zdarzają się tam naprawdę perełki i to jest jedna z tych perełek. Miejsce nazywa się Aham, które po tajsku też coś znaczy, ale nie chcę teraz oszukiwać. Przy stole? Coś z zieleniem. Jest to w centrum handlowym Arkada, przy ulicy Solec, pod mostem Poniatowskiego. Mega niewyględne miejsce, więc nie zrażajcie się i wszyscy się pytają o adres. W sensie piszemy, gdzie to jest, ale nadal wszyscy się pytają, gdzie to jest.
Znaczy, zanim powiem o tych dobrych rzeczach, no to może powiem o tych złych rzeczach. W sensie, jeśli nie jesteście aż takimi jedzeniowymi frikami i chcecie iść na randkę, no to na razie nie do Ahan. No bo nie wiem, czy kiedykolwiek byliście w tych Arkadach. No, jest tam bardzo brzydko i zmętnie i również jakby ta kuchnia, no to jest za zamkniętymi drzwiami, po prostu tylko przed tym są trzy takie stoliki metalowe.
W korytarzu galerii handlowej.
W korytarzu galerii handlowej z takimi azjatyckimi krzesełkami plastikowymi, no to pewnie... takie taboryciki, no to pewnie ze zdjęć tam z Tajlandii kojarzycie, jeśli gdzieś tam oglądacie. Więc... experience jedzeniowy jest super, ale jeśli chodzi o miejsce do siedzenia, no to musicie brać to pod uwagę. Jakby nam to nie przeszkadzało, bo dla nas jedzenie jest najważniejsze w tym wszystkim, no ale jeśli szukacie czegoś takiego
Po Wiśle Centrum najbliższe okolice, tak. Można jeszcze na wynos, pamiętajcie.
Tak, można na wynos, tak? Więc jeśli chcecie w domu zjeść, no to jak najbardziej. No ale no nie jest to jakieś takie przyjemne miejsce do posiedzenia na randce albo z koleżanką.
Chyba,
na
że już na 25 randce. To
albo
wtedy,
idziesz ze znajomymi o 22 coś zjeść.
Tak, i wtedy już idziesz na jedzenie, a nie na randkę.
Ale chciałem powiedzieć, że przewrotnie miejsce ma na plus to, że można się tak zanurzyć w tym Bangkoku takim, wiesz, tajskim.
No
w sensie,
tak.
Co kto lubi oczywiście.
Tak,
no,
ja tego chciałam tak jakby podkreślić dla osób, które mogą nie być świadome tego,
mogą
tak, żeby...
Mogą wrażenie. No.
Aczkolwiek jeszcze tu wtrącę troszeczkę obok, że...
W trendu,
że dla mnie to jest taki ja to nazywam inkubatorem. Tam naprawdę fajne miejsca się wyglądają.
W tych arkadach.
Tak, to prawda.
No bo tam było pochlebnie, tam była ta baja, tak.
Wegańska cukiernia,
tak. Tam i... teraz Domobex jest.
Dokładnie.
Tam, jest Ahan, więc...
Czyli to jest miejsce, gdzie knajpy i
rozpoczynają.
Rozwijają swoje skrzydła, a potem...
Idą w miasto.
No. Tak. Dobra, ale jedzenie.
Tak. Najważniejszy i najlepszy punkt tego miejsca to jest jedzenie. Jedzenie, które stawia na dobry składnik, na autentyczność, uważam, w wykonaniu i na takie prawidłowe podejście do balansu wszystkich smaków, bo kuchnia tajska w moim mniemaniu to jest balans między ostrym, kwaśnym, słonym i słodkim, nie? Wszystkimi tymi smakami tak naprawdę, ale właśnie prawidłowe zbalansowanie tego to jest klucz do zrobienia tej dobrej takiej kuchni.
Fajnie, dla mnie fajnie, że te dania były ostre.
A no powiedzmy jeszcze, że przecież jak Bartek, czyli współwłaściciel, który tam i gotuje i kelneruje, pytał się o ostrość, no to można wziąć rzeczy w wersji łagodnej, europejsko-ostrej i azjatycko-ostrej. Po azjatycko-ostrej spodziewam się, że ludzie umierają.
Znaczy, tak jakby nam powiedział, że jak braliśmy ten larb, tak? Larb. Czyli to jest taka mielona wieprzowina.
Tak.
To powiedział, że no tutaj te danie smakuje jak jest ostre i jakby nam zarekomendował, żeby wziąć najostrze jak potrafimy zjeść.
Tak.
Po rozmowach, że tak powiem, z nami, no wzięliśmy tą europejską ostrość i było to ostre. No, czyli dla mnie
górna granica.
Kuby to była górna granica. Ja byłabym w stanie jeszcze zjeść ostrzejsze, przy czym no tu było tak, że było czuć jeszcze ten smak i tak dalej. Tak z nosa nie leciało aż tak dużo, tylko troszkę.
Jestem pewien, że przy azjatyckich ostrych już bym płakał i nie zjadł.
Ja nie wiem, bo to zależy, wiesz, no też przeskok, no czy to by było, wiesz, od razu dwa razy ostrzej, czy można sobie też stopniować, tak? No.
Azjatycko nisko ostre.
Tak.
Azjatycko średnio ostre.
Tak.
Ale dobra, ale wróćmy jeszcze do początku. Tak, co zjedliśmy?
Dobra.
Zjedliśmy ten lap, czyli taką mieloną wieprzowinę z chyba fasolą. Jeśli dobrze kojarzę.
Taką fasolą wężową.
Wężową, dokładnie.
Ona była z ryżem kleistym.
Tak.
Ja uwielbiam ryż kleisty.
Było Morning Glory, taka typowa tajska zieleninka.
Z boczkiem.
Bardzo
mi się... Ona była ze szpinakiem, dobrze jak pamiętam? Tak, jakiś...
Wodnym jakimś coś?
To było tak.
Musielibyśmy sprawdzić
w menu,
albo by sobie...
Tak, no to się mówię, tak.
No. Tak. Co to jest Morning Glory, tak?
Nie, że z czym było, czy mówię ze szpinakiem, tak?
No tak, wyjaśnione. Morning Glory, szpinak wodny. Wydaje mi się, że tak to jest. Pewnie zaraz jakiś taj nas poprawi. A dziewczyny sprawdzają w telefonach menu, żebyśmy nic nie pomylili. Ja w międzyczasie jeszcze dodam, że jest tam...
To masz te menu, no mógłbyś otworzyć, bo ja nie mam. Ty
nie
robisz
masz?
Zdjęcia. No,
ja robię zdjęcia?
No tak, no to wszystko...
No to wy w takim razie mówcie.
No ale to jakbyś otworzył nam, no bo tak nie przygotowałeś generalnie tego Ahanu. Taka miała być bomba, a wyszło tak słabo generalnie, bo ja nie mam menu.
Dobra, to ja już szukam menu w takim razie.
Tak, szpinak wodny, dobrze pamiętałam.
Masz dwa menu otwarte?
Tak.
Dobra, to czytaj, co jedliśmy po kolei.
Tak, najpierw jedliśmy lap, czyli to jest ten kwaśno-słono-ostra aromatyczna bomba. I to jest bomba, rzeczywiście. Wieprzowe mięso mielone, boczniaki lub boczniaki to było.
Tak.
No i bardzo dużo ziół, szalotki, chili i ryż.
Kleisty. I tutaj to, co nam właśnie polecał, żeby brać najostrzej, jak się da.
Tak, rzeczywiście było pikantne. Ja tak jak właśnie mówisz, dla mnie jeszcze znośnie pikantne, w sensie chyba jeszcze poszło bez jakiegoś tam specjalnego popijania, ale już jakbyśmy wzięły azjatyckie, to myślę, że byłoby
ciężko.
Mhm. Morning Glory to mówiliśmy, szpinak wodny.
Tak, szpinak wodny.
Z czosnkiem z chili, z sosami, które były bardzo fajne.
Z boczkiem.
Mhm, tak. Oprócz tego kao soi, czyli taki przysmak z północy. Takie rzadkie curry bym to nazwał, z dwoma rodzajami makaronu, pszennym i takim chrupiącym, zasmażanym makaronem.
Tak.
Z udkiem kurczaka, więc tak bardzo też bym to nazwał oryginalnie, bo trzeba pamiętać, że ta kuchnia jednak idzie w stronę, w cudzysłowie, biednej bym to nazwał, czyli jednak kawałki takie kurczaka, nie że trybowane piersi, coś.
No tak, w Tajlandii powiedzmy dają to, co mają, a nie, tak, że... Tak.
Wszystko właściwie dają. Tak. Też może być tak, że po prostu jak ciachają tam kurkę,
dokładnie
to
tak.
Po prostu co mają, to wrzucają.
Dokładnie tak. I moim zdaniem dobre kałaso i można poznać po tym, że na dnie zostaje mnóstwo takich zmielonych przypraw i tam to było, że aż to chrzęści w zębach. To jest taka cecha, powiedzmy, tego dania.
Nie wiemy, czy jest, ale dla ciebie owszem.
Dla mnie owszem, ja to tak kojarzę.
A to dlatego ja wam wtrącę, bo zawsze Kuba kończy potrawę.
Może tak być.
Trochę tak jest. No i klasyczna sałatka somtam, tak?
Tak.
Czyli z papai.
Tak.
I rzeczywiście, zielonej papai.
Rzeczywiście z zielonej papai, rzeczywiście kwaśno, słodko, ostra.
Tak. Ona też, dla mnie ona też musi być ostra. Po prostu właściwie raz ją jadłam dobrą w Polsce i to było w Bangkok Soi. I to też...
To
było pierwszego, jakbyśmy tam na zaproszeni na te testy. Wtedy ona była piekielnie ostra. Potem jak już jedliśmy, to ona już niestety była po polsku zrobiona troszkę.
Europejska ostra.
W ogóle nie była ostra.
Okay.
Mi się wydaje, że w Bangkok Soi było tak, że ona była dodatkiem, którą się zamawiało do potraw. W sensie do jedzenia potrawy można było pojadać tą sałatkę. A tutaj w Ahan dostaliśmy to jako osobne danie z ryżem. Więc jakby też ta ostrość była wyższa, a mogliśmy sobie to balansować tym ryżem.
No tak, tylko ja pamiętam, że jak byliśmy w Bangkok Soi, to wszyscy mówili, że ta sałatka jest za ostra.
Na początku, na tych testach, tak. A potem wydaje mi się, że ona już do tego docelowego menu weszła jako taka sałateczka dodatek.
No tak.
I dlatego była bardzo jakby spłaszczona wtedy w tej ostrości.
I właśnie mówię, że tylko raz ją jadłam i tutaj była naprawdę fajnie ostra. Trochę może za bardzo pływała w tych sosach, tak...
Czy ja wiem...
Jak ją kojarzę, raczej...
Był mocny sos rybny i dużo kwasu z limonki.
Raczej kojarzę ją tak z Tajlandii, taką bardziej...
Mniej pływającą.
To może kwestia pomidorów, bo były pomidory jeszcze w tej sałatce.
No bo tam one są, tak.
No.
Może wodniste.
Ale tak, ale bardzo dobra ta sałatka była, super. I naprawdę smaki, ja napisałem na fejsie i podtrzymuję, że prawie się popłakałem, generalnie. I to nie z ostrości, tylko z tego, że przypomniałem sobie, jak fajna może być kuchnia tajska. I jak dawno nie jadłem dobrej kuchni tajskiej. Bo okej, mamy lokale tajskie. I to był pierwszy od jakiegoś czasu, którym jadłem, w którym tak mi smakowało.
Ale w sumie nic nie ma takiego fascynującego, bo nigdzie nie chodzimy, jak sobie tak pomyślicie.
Mhm.
Gdzie ostatni raz byliśmy na tajskim?
Pumpuj z rok, półtora roku temu?
Chyba dwa. Bo byliśmy na pewno jeszcze przed pandemią i wyszliśmy rozczarowani.
No, dużo było takich dań średnio słabych.
Część było fajnych, a część były wtopy.
No. To prawda.
Więc...
A Han nie miał żadnej wtopy. I jeszcze nie powiedzieliśmy o najważniejszym daniu ze wszystkich, czyli mango sticky rice.
Super.
Boże, jakie to było dobre. I jeszcze z żółtego mango, czyli nie takiego, które zazwyczaj jest u nas w sklepach, tylko takie trochę trudniej dostępne. Jeszcze niedocelowe, bo te docelowe to nie wiem, czy w ogóle jest w Polsce, z którego się robi to danie. I można zamówić je w dwóch wersjach. Z mango i z durianem, czyli z tym owocem. To chyba jest owoc, które zawsze na YouTubie albo w internecie możecie znaleźć jako najbardziej obrzydliwy albo najbardziej śmierdzący owoc. Uważam, że ma tylko trochę takiego aromatu, jak będziecie mieli okazję kiedyś kupić prawdziwy.
To nieprawda. Jak pamiętaj, że jak byliśmy w Tajlandii, to
pachnie cebulą.
Śmierdzący zapach i to jest jeszcze kwestia jego dojrzałości.
Tak.
Jak jest czym bardziej dojrzały, tym bardziej wali. To generalnie owoce czy tam owoce mają tam, że mają bardziej intensywny zapach, jak są dojrzałe. Tak.
Na pewno trzeba się przekonać, jak komuś nie podpasuje, to nie podpasuje. Nie jest to prosty składnik, ale Ahan jest zrobiony w bardzo przystępnej formie. bo jest zrobiony budyń z tego duriana, jeszcze jest z pandanem, z tego co ja kojarzę.
Jakim pandanem?
To nie jest budyń, tylko taki omlecik, jakby taki omlecik, niż kopcik.
No, tak. Więc on nie jest taki intensywny.
Pandan to jest te zielone, tam nie było tego.
Nie było?
Nie, to był durian tylko.
Okej, no to generalnie taki właśnie musik.
Taki biszkopcik
i trochę to łagodzi jego zapach, trochę to łagodzi jego smak, że można po prostu taki entry level wejściowy, żeby sobie tego spróbować. No i ze słodką śmietanką na ryżu kleistym, no bomba, rewelacja.
Czy to jest mleczko kokosowe?
Mleczko kokosowe. No śmietanka, no.
No okej. Okay. Nie kremówka, ale kokosowa. No chodzi, bo to jest taki sos na bazie mleka kokosowego robiony.
Jak widać, bardzo się emocjonujemy tym miejscem, ale ze słabo przypomnieliśmy sobie menu.
Kuba, no to miała być te petarda twoja. Albo Ewy, bo zobaczyłam Ewę. Umywam ręce.
Nie, ale miejsce jest po prostu rewelacyjne i tak jak Aneta mówiła, jeśli nie nastawiacie się na fancy restaurację, żeby usiąść przy stoliku, przy świecach, no bo tam tak nie jest, ale chcecie zjeść porządne tajskie jedzenie, albo byliście w Tajlandii, chcecie sobie te smaki przypomnieć, no my jak najbardziej polecamy.
Tak, i my na pewno będziemy wracać, bo po prostu jest co jeszcze spróbować. Będą dania też weekendowe, tak jak rozmawialiśmy, są lunche, które też mają jakieś tam inne dania, więc warto zaobserwować Ahan i po prostu śledzić ich sociale. Bo po prostu się tam dzieje. My będziemy dawać znać jeszcze, co jedliśmy i na pewno wracamy też po mango sticky rice. Mam nadzieję, że wrócimy za 2 tygodnie, czy za tydzień?
Za tydzień?
Nie. No tak, za 1,5 tygodnia.
No.
Jak Marcin przyjedzie, czego tam zabrać.
No. A może w ten piątek byśmy już poszli?
Nie, możemy, bez przesady.
Ale to co, pójdziesz i nie będziesz widziała, tak to byś całą kartę już przetestowała.
No.
Dobra, bez przesady.
Ale tak, na pewno tam wrócimy. No.
Jest super.
I to jest chyba ostatnie miejsce z naszego takiego szybkiego przeglądu. Mamy nadzieję, że Wam się podobał tego typu odcinek, gdzie podsumowujemy trochę, co jemy i co zjedliśmy i takie nasze wrażenia.
Tak,
które nam
dajcie znać w ogóle, czy taka forma Wam się podoba, czy jest dla Was słuchalna. Chciałam powiedzieć czytelna, ale nie da się.
Tak. A jeśli zjedliście w ogóle coś ciekawego i też chcecie nam podsumować, no to też napiszcie w komentarzu.
Tak.
Dziękujemy. Dzięki. I do usłyszenia w następnym odcinku.
Tak.
Na razie.
Cześć.